Poranek wnet, jest godzina 8.41. Polityka i historia, polityka krajowa wróci po godzinie 9. Wśród naszych gości będą m.in. profesor Jan Żaryn, senator Rzeczypospolitej, dr Cezary Mech, ekonomista, którego zapytamy o ekonomiczny wymiar tych propozycji Prawa i Sprawiedliwości, i profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, a przede wszystkim europoseł, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ale teraz po godzinie 8, zwykle po godzinie 8.30 jest taki moment w Radiu Wnet, kiedy czasem odchodzimy od tych rzeczy aktualnych, kiedy staramy się opowiadać o tym, jak świat wygląda w różnych miejscach świata. Rozmawiamy o polityce zagranicznej, o geopolityce i o różnych takich obrazach tego naszego globalnego świata, który też oddziałuje przecież na Polskę. Dzisiaj też będzie taki moment w naszym studiu. Gość, pan dr Jerzy Rochoziński. Dzień dobry.
Dzień dobry, państwu.
Historyk, antropolog kultury, ale też podróżnik, autor licznych książek z historii krajów Kaukazu, a także Azji Środkowo-Wschodniej, znawca tego postsowieckiego obszaru środkowoazjatyckiego. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo kiedy rozmawiamy na przykład o islamie, który przecież tak wpływa teraz i na Europę, i na politykę światową, to przeważnie koncentrujemy się na Bliskim Wschodzie, na krajach arabskich, na Turcji, na tym, co się dzieje w Iranie czy w Iraku. Natomiast świat islamu to jest również ten ogromny świat środkowej Azji. To jest Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, to są Azerbejdżan, to są te kraje, które były kiedyś sowieckimi republikami. Dzisiaj są to kraje niepodległe. Niektóre z nich odgrywają dużą rolę w polityce międzynarodowej. To też są kraje, które są krajami islamskimi. I tu powstaje pytanie, jak ten islam na tym właśnie postsowieckim obszarze wygląda? Czy on się czymś różni od tego islamu, o którym rozmawiamy przeważnie. Dzień dobry jeszcze raz i proszę nam powiedzieć, jak to jest.
Dzień dobry, żeby opowiedzieć państwu coś trochę o sytuacji dzisiejszego islamu na tym obszarze. Postanowiłem sięgnąć do ostatnich doniesień prasowych, agencyjnych, które by zawierały jakieś informacje związane z islamem. I oto natrafiłem na taką informację, z której uczynię punkt wyjścia dla naszych rozważań. Otóż duchowne uprawienie Kirgistana wydało orzeczenie, czyli fatwę, która mówi o tym, że małżeństwa zawierane przez telefon są nieważne. I teraz jak tę informację rozebrać w takim kontekście historycznym? Po pierwsze tak, kto wydaje orzeczenie? Duchowne uprawienie Kirgistana. I teraz co to są te duchowne uprawienia? Bowiem jest to instytucja charakterystyczna właśnie dla obszaru postsowieckiego, a w innych częściach świata islamu ich nie spotkamy. No oczywiście sama nazwa jest rosyjska, ona ma swoje odpowiedniki w językach tych krajów. Otóż duchowne uprawienia to są takie biurokratyczne ciała, właściwie urzędy, które pierwsze jeszcze zostały wprowadzone przez Katarzynę. One istniały przez cały okres carski, zostały zlikwidowane przez bolszewików, ale w gruncie rzeczy nie na długo, bowiem w roku 43-44, kiedy trzeba było pobudzać lokalny patriotyzm do walki z Niemcami, ponownie te duchowne uprawnienia zostały reaktywowane. Ich zasięg terytorialny był oczywiście inny niż dzisiaj, to znaczy na przykład dla terenów Azji Środkowej mieliśmy jedno takie duchowne uprawnienie dla muzułmanów Azji Środkowej i Kazachstanu z siedzibą w Taszkencie. I teraz co możemy powiedzieć o tych instytucjach? Po pierwsze tak, jak już mówiłem, były to instytucje biurokratyczne. Oczywiście w rzeczywistości sowieckiej infiltrowane przez KGB, no inaczej być nie mogło. I były to instytucje, których zadaniem było prowadzeniem takiej, no można powiedzieć, religijnej inwentaryzacji, czyli tradycyjnie śluby, pogrzeby, to oczywiście w okresie sowieckim stopniowo te funkcje przejmowało państwo. To były też instytucje, które organizowały pielgrzymki, ale one też miały taką rolę mówienia muzułmanom, co jest jakby zgodne z zasadami panującymi w państwie radzieckim, a co nie. I tak jakby się przyjrzeć tym instytucjom, one starały się znaleźć jakiś taki kompromis do tego, żeby sferę publiczną w miarę możliwości zostawić dla tej symboliki sowieckiej, natomiast żeby uczynić z domu rodzinnego i z rodziny taką twierdzę, w której te wartości są jakoś przechowywane, i to się w gruncie rzeczy w dużej mierze udało. To były też instytucje, które wydawały różne orzeczenia, na przykład tego typu, że powiedzmy pięciokrotna modlitwa dziennie jest zdrowa też dla ciała, w związku z tym ona też nadaje się dla człowieka radzieckiego, dlatego że dzięki modlitwie człowiek radziecki może zachować sprawność ciała i umysłu i być wartościowym pracownikiem swojej socjalistycznej ojczyzny. I te instytucje przetrwały i istnieją obecnie w tych wszystkich państwach. One się oczywiście podzieliły terytorialnie, dlatego że każde państwo ma już swoją własną, tak, swoje własne duchowne uprawienie, które to duchowne uprawienie, tak jak było dawniej, jest ściśle związane z władzą i właściwie zajmuje się taką troszeczkę reglamentacją religijności w ten sposób, żeby ona nie znajdowała się w polu konfliktu z państwem i z celami państwa. I teraz...
Czyli przepraszam, chcę wam powiedzieć, że jakby te władze tych niepodległych państw przejęły po Rosjanach narzędzia kontroli nad religią.
Tak, dokładnie. To są te same narzędzia i w gruncie rzeczy ich funkcjonowanie nie różni się od tego, jak to było wcześniej. Z tym, że jeżeli jesteśmy przy różnicach, to jeżeli przyjrzymy się treści tego orzeczenia, to tak, co możemy powiedzieć? Otóż stwierdzenie, że ślubu nie można zawierać przez telefon, oznacza także, bo mamy tu na myśli ślub muzułmański, nikach, jak się nazywa w Azji Środkowej. Mamy tutaj jednak do czynienia z takim, można powiedzieć, rewitalizacją islamu w takiej sferze obrzędowej. Otóż nie mówimy tutaj o ślubie cywilnym w Urzędzie Stanu Cywilnego, w ZAKS-ie, jak zawierano w okresie sowieckim, tylko jednak jest to ślub muzułmański. W związku z czym możemy powiedzieć, że no w tej sferze takiej bytowo-rodzinno-socjalnej obrzędowość muzułmańska ponownie jakby powraca na swoje pozycje przedrewolucyjne. Przy czym oczywiście to nie jest taki islam, z którym mieliśmy do czynienia przed rewolucją. On się oczywiście znacznie różni. Ale co my dalej możemy wyciągnąć z tej informacji? W ogóle dlaczego małżeństwo przez telefon? Tutaj dochodzimy do takiej już kwestii związanej raczej z sytuacją społeczno-gospodarczą, a nie ściśle religijną. Otóż dlatego, że mnóstwo młodych mężczyzn z Azji Środkowej wyjeżdża po prostu do pracy głównie w Rosji. Na przykład niedawno byłem w Moskwie, to większość taksówkarzy to są Tadżycy i Uzbecy. Rodowitego Rosjanina trudno, można spotkać, ale jest to trudne. To z kolei jakby otwiera nowe problemy dla takiego tradycyjnego życia społeczno-religijnego, dlatego że mamy dziesiątki młodych mężczyzn, którzy wyjeżdżają do pracy w Rosji i teraz właściwie oni mają dwie możliwości. Albo zarobią trochę, wrócą do siebie i założą rodzinę, albo też zostaną w Rosji i tam założą rodzinę. Pytanie, czy z muzułmanką, czy z kobietą rosyjską. Duchowne uprawnienia starają się wychodzić naprzeciw tym, tym nowym potrzebom i wyzwaniom, bo jakkolwiek uznano, że małżeństwo zawierane przez telefon, znaczy, że ta procedura jest, nie można stosować takiej procedury, to jednak dalej w tym orzeczeniu czytamy, że jest możliwość zawierania małżeństwa na odległość, ale to wymaga pośredników, pełnomocnictwa, czyli jednak uznaje się tę sytuację i trudności z niej wynikające, że oto mamy młodych mężczyzn, których nie ma na miejscu, a którzy właśnie może będą chcieli założyć rodzinę po powrocie i usiłuje się wyjść temu naprzeciw, no jednak nadając temu charakter taki no bardziej jednak no, godny instytucji, jaką jest małżeństwo, czyli jednak pośrednicy, jakieś pełnomocnictwo, a nie tak po prostu przez telefon.
To jest bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście pokazuje jakby to zetknięcie się tego świata świeckiego i duchownego akurat tam w tym świecie postsowieckim. Tutaj, kiedy mówimy o islamie, to bardzo często się mówi o tych nurtach najbardziej radykalnych, o salafitach, o tym, co promują Saudyjczycy. Jak to jest, jeśli chodzi o te kraje właśnie takie jak Kazachstan, Turkmenistan i tak dalej? Czy tam te nurty są obecne?
No oczywiście trzeba powiedzieć, że te kraje otworzyły się po upadku Związku Sowieckiego na świat, w tym na świat islamu, co oznacza, że tacy główni aktorzy świata muzułmańskiego są tam obecni. Mamy na myśli przede wszystkim Arabię Saudyjską i Turcję. Jeśli chodzi o Turcję, to może zacznijmy od Turcji, bo to przede wszystkim Turcja prowadzi taką działalność misyjną, jednoczącą narody tureckie, bo musimy pamiętać, że właściwie poza Tadżykami, którzy są narodem irańskim, to wszystkie nacje Azji Środkowej, te tytularne, tak, są nacjami tureckimi, plus jeszcze Azerbejdżan. I teraz oczywiście to są kontakty polityczne, gospodarcze, ale też to są kontakty religijne, bowiem na przykład w Azji Środkowej bardzo aktywny jest ruch Fethullaha Gülena, który no ostatnio stał się takim wrogiem numer jeden dla prezydenta Turcji, ale ten jego ruch jest bardzo aktywny w Azji Środkowej, zakłada szkoły z internatami. Czy jest to ruch radykalny? No, do tej pory jakby nie stwierdzono żadnych przejawów radykalizmu czy aktów terrorystycznych jakby bezpośrednio związanych z tym ruchem, więc jak do tej pory nie jest to ruch, być może zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. No, na razie jest to ruch, który głosi, no przynajmniej deklaratywnie, taką dosyć tolerancyjną i uniwersalistyczną wersję islamu, ale też jednocześnie nieco sekciarską, więc to są pewne sprzeczności. Jeżeli oczywiście aktywna jest Arabia Saudyjska, która głównie finansuje budowę meczetów, aktywne są ruchy muzułmańskie z Pakistanu, no tutaj mamy też sąsiedztwo Afganistanu, który jest takim troszeczkę rozsiewnikiem radykalizmu i oczywiście to znajduje pokłosie w sytuacji miejscowej, bowiem na przykład mieliśmy do czynienia tam swego czasu z bujnym rozwojem ruchu Hizbut Tahrir, który głosił powrót do czasów kalifatu, przy czym jakby się tak wczytać w to, co głosił ten ruch, to tak naprawdę on głosił troszeczkę powrót do takiego zislamizowanego Związku Sowieckiego, to znaczy nie ma granic pomiędzy muzułmanami, czyli to, tak jak było w czasach sowieckich, no bowiem granice republik były wewnętrznymi granicami i też głosi ideały sprawiedliwości społecznej, co z kolei no, stanowi taką odpowiedź na niestety szerzącą się w krajach Azji Środkowej i Azerbejdżanie korupcję i taką klanowość życia społeczno-politycznego, gdzie jedne grupy są blisko, no mówiąc kolokwialnie, wszelkich konfitur, a inne grupy są z nich wykluczone i szukają dla siebie jakiejś możliwości, no, zaistnienia, upomnienia się o swoje prawa. I tutaj właśnie taki islam nieco radykalny, głoszący ideały sprawiedliwości społecznej, jest do tego dobrym instrumentem.
Poza tymi muzułmanami, którzy mieszkają w tych krajach obecnie niepodległych, to muzułmanie też wciąż mieszkają to w dużej ilości na terenie Federacji Rosyjskiej, prawda?
Tak, jest ich coraz więcej. Tak jak mówiłem, trudno w Moskwie znaleźć słowiańskiego taksówkarza. Ja też widziałem wycieczki szkolne, które przychodziły do muzeum. Tam też jest coraz mniej słowiańskich twarzy, więc musimy się liczyć z tym, że jeżeli procesy społeczno-demograficzne, które obserwujemy teraz, będą mieć kontynuację, no to prawdopodobnie za jakiś czas stosunek ludności słowiańskiej do, nazwijmy ją ogólnie, muzułmańskiej w Rosji się zrówna, a być może z czasem Słowian zacznie być mniej.
I to jest informacja dla niektórych złowroga, dla innych ciekawa, na której zakończymy tą rozmowę. Mam nadzieję, że pan doktor jeszcze będzie naszym gościem i będziemy te ciekawe sprawy kontynuować. Chciałem jeszcze przy okazji, skoro tutaj gość jest w studiu, polecić wśród licznych książek pana dotyczących m.in. historii Rosji, historii Gruzji. Ostatnio jest taka książka Narodziny globalnego dżihadu. Już polecałem, ale polecę jeszcze raz, bo to jest książka, która trochę opowiada o korzeniach tych zjawisk, które czasem z przerażeniem oglądamy w internecie albo na ekranach telewizorów, ale też książka o tym, że wszystko już było. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Jerzy Rochodziński był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
A my, zanim nastąpi dziewiąta, posłuchamy przynajmniej przez chwilę Rolling Stonesów.
Witam Państwa po dziewiątej, Aleksander Wierzejski. Zaczynamy od podsumowania politycznego minionego weekendu. Marcin Paladę przygotował swoją autorską prognozę notowań poszczególnych ugrupowań politycznych i na czele jest Prawo i Sprawiedliwość z 42,6% głosu. Koalicja Obywatelska, składająca się z Platformy Obywatelskiej, SLD, Nowoczesnej i dwóch zielonych partii. Jedna zielona to PSL, i to L to ciągle jeszcze oznacza ludowy, a druga to partia Zieloni, to ta, która chce likwidować hodowlę norek w Polsce. Ci mają 37,2% głosu, partia Wiosna Roberta Biedronia 8,3%, a Kukiz 15,7%. I to wszystkie ugrupowania, które przekroczyły 5% próg wyborczy. Czy powodem 42% poparcia dla PiSu są nowe obietnice wyborcze? Takie obietnice poznaliśmy w sobotę. Realizacja tych zapowiedzi ma odbyć się przed głosowaniem do parlamentu 1 lipca 2019 roku. Świadczenie 500+ obejmie pierwsze dziecko w rodzinie. Przedstawicieli partii zapowiedzieli również wypłatę 13. emerytury, obniżkę stawek PIT dla wszystkich pracujących i zniesienie 18% PIT dla pracowników do 26 roku życia. Według niektórych mediów to rozszerzenie programu 500+ jest powiązane z kolejną informacją, którą Państwu przedstawiamy. Otóż zimujące w Afryce Środkowej i Północnej bociany ruszyły w drogę do miejsc gniazdowania, między innymi w Polsce. W naszym kraju ptaki spodziewane są w połowie marca. Mieszkańcy miejscowości szykują już gniazda. Tymczasem w egipskim Sharm el-Sheikh trwa szczyt Unia Europejska Liga Państw Arabskich. Premier Mateusz Morawiecki jest na miejscu i twierdzi, że ta impreza wpisuje się w nasze plany i strategie dotyczące tak polityki imigracyjnej, jak i współpracy dwustronnej. Dwudniowy szczyt ma być zacieśnieniem więzi europejsko-arabskich. Mateusz Morawiecki rozmawia z przywódcami państw arabskich, między innymi o potencjalnych inwestycjach w Polsce. Podczas rozmowy z dziennikarzami podzielił się też obserwacją, że polskie stanowisko, czyli pomaganie uchodźcom na miejscu, co sprawia, że nie wyjeżdżają do Europy, nie tylko przebija się, ale jest zasadniczą pozycją dzieloną przez ogromną większość innych państw członkowskich Unii Europejskiej i znajdującą zrozumienie wśród państw Ligi Arabskiej. A szef polskiego rządu w niedzielę wziął udział w sesji plenarnej zatytułowanej Wzmacnianie partnerstwa euroarabskiego oraz debata nad wyzwaniami globalnymi. Gazeta Rzeczpospolita pisze, iż Waszyngton szykuje lepszą niż się do tej pory spodziewano ofertę wzmocnienia sił zbrojnych w Polsce. Za kilka dni poznamy tą ofertę podczas wystąpienia wiceszefa Pentagonu Johna Ruda. Amerykanie rozważają m.in. ulokowanie na stałe w Poznaniu potężnego sztabu dowodzenia, na czele którego stanąłby dwu, a może trzygwiazdkowy generał. W razie zagrożenia byłby on odpowiedzialny za koordynację działań Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. Kolejna rozważana możliwość to stała obecność sił powietrznych w Łasku i Mirosławcu oraz wojsk specjalnych w Krakowie. Gazeta pisze, że ambitniejsze plany okazały się możliwe po odejściu sekretarza obrony Jamesa Mattisa. Generał ten uważał, że wysunięte jednostki na wschód nie obronią się przed atakiem Rosji. Kolejna wiadomość wojskowa. Iran wystrzelił manewrujący pocisk rakietowy z łodzi podwodnej, która stacjonuje w cieśninie Ormuz. To jest wyjście z Zatoki Perskiej na Ocean Światowy i najważniejsza na świecie trasa eksportu ropy naftowej. Zdjęcia, które potwierdzają ten fakt, pokazują znajdujący się na powierzchni wody okręt podwodny koloru zielonego i wylatującą z niego pomarańczową rakietę. Dowódca irańskiej Gwardii Republikańskiej generał Amirali Hajizadeh powiedział, że wrogom nie udał się sabotaż programu zbrojeń rakietowych, a irańska prasa pisze, że rakieta to zmodyfikowany pocisk Nasr-1, który pokazano w 2008 roku. Wtedy miał zasięg 35 kilometrów. Wenezuela. Tam funkcjonariusze służby bezpieczeństwa dezerterują i przechodzą do Kolumbii. Być może w ciągu najbliższego czasu dwuwładza w tym kraju się skończy i skończą się rządy prezydenta Maduro. My wracamy na koniec serwisu do Polski. A 188. rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską. Była ona stoczona 25 lutego 1831 roku. Była jednym z największych starć powstania listopadowego. Oddziały pod wodzą generała Józefa Chłopickiego przez cały dzień odpierały natarcie armii feldmarszałka Iwana Dybicza, w wyniku czego zginęło 7 tysięcy żołnierzy polskich, 9 tysięcy Rosjan, ale armia rosyjska została zatrzymana i nie zdołała zająć z marszu Warszawy. Przy okazji polscy ułani ośmieszyli pułk kirasierów księcia Albrechta, uważany za elitarny pułk jazdy rosyjskiej, zajął w 1814 roku Paryż, który szarżując na czele 10 tysięcy jazdy rosyjskiej, został rozbity przez drugi i część piątego pułku ułanów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Historią Aleksander Wierzejski zakończył przegląd prasy i wróci o godzinie 12. Dziękuję bardzo.
Wywiad wnet.
I od historii zaczniemy następną rozmowę, chociaż będzie to historia, która ma wpływ na politykę. Senator Rzeczpospolitej, pan profesor Jan Żaryn, historyk, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy pan śledził te wydarzenia związane z tą konferencją zwaną naukową w Paryżu, na której padło bardzo wiele różnych niepokojących deklaracji?
Tak, oczywiście śledziłem także reakcję Polonii francuskiej, czytałem także relacje księdza Jerza. Niepokój to może i dobre słowo, ale akurat nie w tym przypadku, ponieważ tutaj najistotniejsze są dwie kwestie. Pierwsza, że Paryski Uniwersytet to renomowana placówka naukowa i stacza się w niebyt, jeśli przyjmuje tego typu ofertę rzekomo badawczą i sięgającą tych rzekomych szczytów osiągnięć nauki, czyli zmierzamy ku prawdzie, ku obiektywizmowi. To wszystko, co stanowi sens uprawiania nauki, ta uczelnia podważyła, a z drugiej strony budzi no nie niepokój, tylko zażenowanie fakt, że współtwórcą tej konferencji była stacja naukowa Polskiej Akademii Nauk, czyli my sami jako Polacy dostarczyliśmy amunicji antypolskiej, legitymizując wystąpienia osób, które nie są nie tylko reprezentatywne dla badań dotyczących zagłady i przede wszystkim dotyczących tematu Polacy ratujący Żydów, czy w ogóle społeczeństwo polskie wobec tej tragedii Żydów w czasie II wojny światowej, ale co więcej, nawet jeżeli wśród tych osób były, co po niektóre, jak pani profesor Engelking, osoby, które mają swoje osiągnięcia, to nie zostały one skonfrontowane z innymi, równie wiarygodnymi, jeśli nie wiarygodniejszymi badaczami zajmującymi się tym tematem. I to niedopuszczenie do głosu zarówno przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, jak i niezaproszenie takich historyków jak profesora Marka Chodakiewicza, czy Piotra Gontarczyka, czy także mojej skromnej osoby, ja też się zajmowałem tematem Polaków ratujących Żydów, no świadczy o tym, że współorganizator nie jest, czyli polska strona niestety także, nie jest zainteresowana dialogiem dotyczącym tego trudnego tematu, dialogiem wewnątrz środowiska naukowego, tylko wykluczeniem. No i żeby była jasność, to jest także świadectwo, ponieważ Polska Akademia Nauk wszystko na to wskazuje, jest zarządzana przez bardzo wyraźne środowiska, także przeciwstawiające się dzisiejszej ekipie tworzącej polską politykę historyczną, to uprzejmie informuję, że jeżeli ci ludzie dorwą się kiedykolwiek w Polsce do władzy, to my będziemy wykluczeni w 100%. To znaczy tylko paryskie konferencje będą także na terenie polskim z udziałem osób, które będą mogły sobie swobodnie kłamać i bezcześcić dobre imię naszych przodków. Tutaj Paweł Kukiz bardzo ładnie się zachował swego czasu, czy tam niedawno, mówiąc, że nie życzy sobie, żeby ktoś pluł na jego matkę, to w kontekście wypowiedzi niejakiego pana Kaca. Natomiast to jest także pewien bunt, który powinien powstać w społeczeństwie polskim, że my jako podatnicy nie życzymy sobie, żeby istniały instytucje polskie, które nie reprezentują nas w formie rzeczywistych osiągnięć badawczych dotyczących jakiegokolwiek tematu, a tym bardziej tak wrażliwego jak relacje polsko-żydowskie, tylko zajmują się waleniem po łbie Polaków i polską pamięć o dziejach zdecydowanie bardziej skomplikowanych niż to widzą panowie Gross, Grabowski i tym podobni wirtuozi słowa naukowego, zmierzający ku temu, żeby w ogóle nauka przestała być tak definiowana, jak powinna.
No bo kiedy ktoś z zagranicy, tutaj pan profesor wspomniał o tym, że no, Uniwersytet Paryski nie powinien tak łatwo przyjmować tego typu konferencji, no ale kiedy francuscy gospodarze widzą tytuł Polska Akademia Nauk, Centrum Badań nad Zagładą Żydów,
tak jest,
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, dlaczegoż mają ingerować?
Więc dlatego mówię, że to, że renomowana paryska uczelnia godzi się na takiego partnera, nie jest zadziwiające, choć mogłaby oczywiście zerknąć głębiej poza tę placówkę. Natomiast najbardziej hańbiące jest to, że polską naukę na terenie Francji reprezentuje osoba czy środowisko, które na pewno jest zwolennikiem wykluczenia debaty i w związku z tym wykluczenia także możliwości zaprezentowania na tamtym gruncie realnych osiągnięć naukowych dotyczących relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. I na to po prostu nie powinno być zgody. Gdybym ja był ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, to po prostu odebrałbym takim podmiotom jakiekolwiek granty, które są przyznawane w Polsce, bo nie ma powodu, żeby polski podatnik płacił dla badania, które są de facto w skutkach drogą do wykluczenia innego środowiska badawczego. Chcesz nas wykluczać? To w takim razie będziesz sam wykluczony.
Skąd bierze się tak daleko idąca niechęć do Polski, w ogóle do polskości jako kategorii? Bo kiedy słuchałeś niektórych z tych wystąpień, kiedy się widziało fragmenty tej konferencji, to tam była taka straszliwa zapiekłość, chyba wykraczająca poza nawet najbardziej mocne polemiki naukowe. Skąd się biorą ludzie, którzy aż tak nienawidzą polskiej historii?
Znaczy, przede wszystkim nienawidzą Polaków. No, trzeba by ich się zapytać, skąd ta nienawiść. Myślę, że to jest w jakiejś mierze odbicie, ale ja tutaj jestem w tej kwestii ignorantem, bo nie znam prywatnie tych osób. W związku z tym nie mogę zaświadczyć w 100%, ale myślę sobie, że to jest wynik takiego wychowania w pewnym środowisku, części środowiska żydowskiego, w której to części środowiska żydowskiego dominuje bardzo wyraźny antypolonizm i ci naukowcy, albo pochodzenia żydowskiego, albo nie, także polscy, są miłośnikami takiego bycia w pierwszym szeregu tych antypolskich nastrojów i ścigają się niemal ze sobą w tym, kto powie jeszcze większą bzdurę, byleby zaspokoić jakieś wrażliwości osób, które i środowisk, które tylko czekają na to, żeby wreszcie ktoś coś powiedział przeciwko Polakom, tym obrzydliwym, o których my pamiętamy, że są przecież antysemitami, którzy wyssali różne rzeczy. I no i jest tak, no trzeba, że tak powiem, przyjąć do wiadomości, że wśród środowisk żydowskich mamy bardzo wielu przeciwników polskiej pamięci o przebiegu II wojny światowej, polskiej pamięci o pobycie Żydów na terenie polskim od wielu set lat. Ta polska pamięć z kolei niewątpliwie jest uwrażliwiona także na to, jak sami Żydzi zachowywali się wobec Polski i Polaków w różnych momentach naszych dziejów, szczególnie w wieku XX po 17 września 1939, jak się zachowywali, będąc w aparacie komunistycznym w 20 roku, czy też po 44 i jak znęcali się nad Polakami. To wszystko także jest polską pamięcią wywołującą ten antypolonizm u różnych środowisk żydowskich. No, jesteśmy w takiej sytuacji. Natomiast zupełnie nie widzę powodu, dla którego państwo polskie ma w tym uczestniczyć w sensie finansowym, bo to jest zupełny absurd. Nie wyobrażam sobie, żeby państwo Izrael czy jakiekolwiek inne państwo dotowało specjalnie na zasadzie takiego masochizmu, dotowało projekty, które w swoim założeniu mają za zadanie opluwanie w tym przypadku Polaków, którzy zachowywali się w czasie II wojny światowej wyjątkowo pozytywnie, jeśli chodzi o oddziaływanie, czy właśnie brak tego oddziaływania państwa pogańskiego, niemieckiego, III Rzeszy na postawy ludzkie. Dlatego wyjątkowo, że mieliśmy własne struktury, choć podziemne, polskiego państwa podziemnego i własny rząd na uchodźstwie, który wypracowywał etykę suwerennie działającego państwa polskiego i oczywiście nie wszyscy Polacy w tę etykę chrześcijańską i polską się wpisywali. Były postawy obrzydliwe, haniebne, nie ma co do tego wątpliwości, ale polskie państwo podziemne między innymi miało taką rolę do spełnienia, aby właśnie utrzymywać społeczeństwo polskie w oddaleniu od oddziaływania, obrzydliwego oddziaływania państwa niemieckiego. I w ramach tej oczywistości znalazła się Zofia Kossak-Szczucka ze swoim artykułem protestem w 1942 roku, w którym zdefiniowała, co to znaczy być Polakiem i katolikiem na czas wojny w kontekście zagłady. I to obowiązywało w strukturach polskiego państwa podziemnego i obowiązywało w propagandzie polskiego państwa podziemnego wobec społeczeństwa. Ta definicja także obowiązywała w strukturach Armii Krajowej, w strukturach sądownictwa, czyli wszystkich, które były reprezentatywne dla budowania postaw propolskich w czasie II wojny światowej, a nie proniemieckich.
Kiedy w jakichś dyskusjach międzynarodowych, czy to dziennikarskich, czy to innych, się pojawia argument ze strony polskiej o tym, że było za to zaangażowanie ludzi pochodzenia żydowskiego w budowę komunizmu, w Polsce padają takie nazwiska jak powiedzmy Jakuba Bermana, to wtedy pojawia się taka opinia, ale to już nie byli Żydzi, to byli ludzie, którzy byli po prostu komunistami, oni wyszli ze środowiska żydowskiego, nie mieli nic wspólnego z religią żydowską, nie należy ich traktować, Żydzi współcześnie absolutnie nie muszą czuć się za nich odpowiedzialni.
Ja rozumiem taką argumentację, środowiska żydowskie potrafią zmiennie traktować osoby pochodzenia żydowskiego w momencie, kiedy są one akurat wpisujące się w pożądany kontekst, to zdecydowanie Żydzi, którzy byli w legionach Józefa Piłsudskiego, nadal pozostają Żydami, kiedy stają się Bermanem i Zambrowskim, przestają nimi być. No, możemy tak dyskutować, tylko polska pamięć jest taka, że z perspektywy Polaków i doświadczeń naszych po II wojnie światowej zarówno Centralny Komitet Żydów Polski być może też nie składał się z Żydów, jak ktoś sobie będzie chciał definiować w sposób dowolny i niezwiązany z szukaniem prawdy. Centralny Komitet Żydów Polskich ewidentnie opowiedział się za PKWN-em i opowiedział się za istnieniem komunizmu w Polsce, bardzo wyraźnie piętnując Polskie Państwo Podziemne i Armię Krajową jako bandytów, którzy chcieli doprowadzić do faszyzacji kraju po wojnie. I takie było stanowisko mniejszości żydowskiej po wojnie, niezależnie od tego, czy była ona proweniencji żydowskiej, sionistycznej, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast część tychże Żydów, którzy weszli do aparatu bezpieczeństwa, do cenzury, do szczytów władzy, i implantowała na terytorium Polski obrzydliwy totalitaryzm sowiecki i my jako Polacy pamiętamy tę grupę osób tylko i wyłącznie z perspektywy tego napadu na polskość po II wojnie światowej i nikt nam nie odbierze prawa do takiego widzenia, bo ono jest widzeniem prawdziwym.
Ta cecha taką szczególną tych dyskusji polsko-żydowskich o historii jest to, że tutaj nigdy nie ucieknie się od współczesnej polityki, to zawsze jest jakiś kontekst i relacji polsko-izraelskich, i relacji polsko-amerykańskich. Jak pan profesor patrzy w związku z tymi wszystkimi dyskusjami, które teraz się dzieją, w związku z różnymi wypowiedziami międzynarodowymi na konferencję, której żeśmy byli gospodarzem?
Mówimy o konferencji bliskowschodniej. Mówimy o konferencji bliskowschodniej, oczywiście.
Mówiąc wprost, panie profesorze, czy było warto się w to angażować, oddawać tutaj naszym partnerom miejsce, gdzie mogli wygłaszać swoje deklaracje, realizować swoje kampanie wyborcze po to, żeby w zamian za to usłyszeć, że jesteśmy odpowiedzialni za Holokaust, że Polacy mordowali i jeszcze w dodatku mamy teraz zapłacić?
To oczywiście zobaczymy w jakimś dłuższym horyzoncie czasowym, bo ewidentnie postawiliśmy na Amerykę, być może zbyt radośnie i optymistycznie, uważając, że ekipa Donalda Trumpa będzie stale zarządzającą Stanami Zjednoczonymi, no ale jest akurat taka dobra koniunktura na terenie amerykańskim, że warto wejść w tą relację i zdobyć przede wszystkim ten fragment bezpieczeństwa na terenie naszej części kontynentu europejskiego. Przypomnę, że poprzednia ekipa amerykańska, wyraźnie też będąca pod wpływem niemieckiej polityki dotyczącej bezpieczeństwa europejskiego, widziała to bezpieczeństwo na wschodniej flance, co najwyżej na poziomie Szczecina, a nie dalej na wschód. Myśmy ewidentnie wychodzili ustawicznie od momentu praktycznie odzyskania niepodległości z tej zaklętej pamięci dotyczącej paktu Ribbentrop-Mołotow i chcieliśmy ewidentnie jako niepodległe państwo, żeby nośnikiem bezpieczeństwa nie była tylko i wyłącznie potencjalna zmowa niemiecko-rosyjska na terenie Europy Środkowej. To jest możliwe do wykonania, jak się dziś wydaje, tylko za sprawą Amerykanów bądź silnego porozumienia w ramach Międzymorza, czyli między Szwecją a Chorwacją i wszystkich państw pośrodku. No niestety, ale agentura także pewnie także podmiotowość wszystkich tych narodów, bo nie trzeba tego widzieć tylko formuła agentury. Podmiotowość tych narodów powoduje, że nie ma, jak widać dziś, szans na zbytnie zbliżenie się tych państw i narodów w ramach Międzymorza, więc tym bardziej trzeba uważać Amerykanów za bezalternatywnych nosicieli tutaj jakiegoś bezpieczeństwa będącego innym bezpieczeństwem niż tylko wpisywaniem się w zmowę niemiecko-rosyjską. A zatem z tego punktu widzenia ten szczyt bliskowschodni był dla nas ważny. Natomiast czy on rzeczywiście przyniesie takie efekty dla moich dzieci, dla moich wnuków, że będę schodził z tego świata w poczuciu spełnienia przez nasze pokolenie, spełnienia tego marzenia, by Polska była bezpieczna, bo my zasługujemy na bezpieczeństwo po tylu obrzydliwych doświadczeniach, które mieliśmy w naszej historii, a niestety mamy te doświadczenia z racji właśnie takiego, a nie innego położenia geopolitycznego. Więc jesteśmy przymuszeni jako słabszy partner także do różnego rodzaju koncesji i wydaje się, że niewątpliwie to, co było szkodą tej konferencji, no to choćby nasze relacje z partnerami bliskowschodnimi. My mamy także przecież dług wdzięczności historycznej wobec Irańczyków. Ja mam nadzieję, że nie wobec obecnej ekipy zarządzającej od kilkudziesięciu lat Iranem, ale oczywiście pamiętamy jako Polacy, że armia generała Andersa i te 50 tysięcy ludności polskiej cywilnej, w tym kobiety i dzieci, znalazły w Persji dzięki Reza Pahlaviemu, dzięki tamtym Irańczykom wówczas żyjącym w Persji schronienie i niewątpliwie jesteśmy w związku z tym także dzisiaj zdolni do wyartykułowania oczywistej deklaracji, że my nie z narodem irańskim tutaj chcemy walczyć czy stanowić jakiekolwiek zagrożenie, będąc gospodarzem takiej konferencji. Notabene zresztą opozycja przeciwstawiająca się dzisiejszej władzy irańska z centralą we Francji, w Niemczech, przedstawiciele przyjechali do Polski. Ja się z nimi też spotkałem w parlamencie. Bardzo to były ciekawe rozmowy. Bardzo wielu zarówno senatorów, posłów, notabene także Platformy Obywatelskiej, wspieramy tę opozycję w tym sensie, że widzimy, jakie tragedie spotykały przedstawicieli, niezależnie od ich światopoglądów, bo znaczna część tej opozycji wyrasta z kolei z marksizmu, leninizmu głębokiego, wychowani gdzieś na uniwersytetach zachodnich i przejęli się marksizmem i byli tak samo przeciwnikami reżimu Pahlavich, jak i obecnego reżimu. Dla nas, Polaków, nie jest to specjalnie bliska ideologia, natomiast oni sami już na szczęście wyrośli z tego młodzieńczego zapału marksistowskiego i dzisiaj są zwolennikami utworzenia w Iranie państwa demokratycznego, zgodnego z tymi zasadami, którymi kieruje się Organizacja Narodów Zjednoczonych i nie ma powodu, żebyśmy tego nurtu w tradycji politycznej Iranu nie wspierali dzisiaj.
Panie profesorze, za nami konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony powstanie koalicji europejskiej. Jak pan sądzi, czy te postulaty, które tutaj Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało jako swoje obietnice najbliższe miesiące, czy to jest w stanie przeważyć ten zjednoczony nurt, który uważa, że głównym zadaniem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy?
Tak, ten zjednoczony nurt rzeczywiście ma tylko jedną cechę wspólną, to znaczy nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości. Jak znam życie, tą stanem emocji będzie się dzielić i zarażać część społeczeństwa polskiego. Natomiast my mamy ofertę pozytywną. Została ona przyjęta z wyraźnym entuzjazmem wśród działaczy i członków Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim wydaje mi się, że dlatego, że dzisiejsza ekipa rządząca z panem Mateuszem Morawieckim na czele to są ludzie, którzy znają się na finansach państwa. Jeżeli mamy taką tradycję ponad trzyletnią, że dochowujemy obietnic, a nie ma innej tradycji, bo wszystkie dochowaliśmy, no, to jeżeli
można by
teraz
polemizować, czy na pewno
w sferze finansowej, ja nie widzę takich, które w sferze ideologicznej, światopoglądowej oczywiście zgadzam się.
Pewnie tak zwani frankowicz mogliby dyskutować, ale zostawmy.
No tak, ale tutaj jest to w trakcie akurat cały czas szukania warunków, natomiast podmiotami nie są tylko i wyłącznie polskie banki, tylko banki niepolskie, z którymi też trzeba się dogadać, więc nie jest to takie proste. Natomiast faktem jest, że ta dbałość o finanse państwa jest cechą ekipy, która nami rządzi, ponieważ i Mateusz Morawiecki, i jego najbliższe otoczenie po prostu znają się na tej części życia państwowego. I jeżeli oni deklarują, że są pieniądze, które można przydzielić na nowe pomocowe cele, no to znaczy, że kondycja nasza i naszego budżetu naprawdę nie jest zła i to jest pocieszające. Natomiast można oczywiście dyskutować, czy lepiej było przenieść te pieniądze na pierwsze dziecko, na 13. ratę emerytalną, że się tak wyrażę, czy też bardziej na obniżanie podatków. To wszystko są oczywiście pytania, które żeśmy sobie też zadajemy w gronie Prawa i Sprawiedliwości, natomiast bez wątpienia obyśmy mieli tylko takie problemy gospodarcze, jak mamy je dzisiaj.
Bardzo serdecznie dziękuję. Senator Jan Żaryn był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To, żeby coś było o tych polskich historii wielkiej i triumfalnej, to teraz zaśpiewają Szwedzi zespół Sabaton.